Dzisiaj natomiast zwróćmy się do listu do Hebrajczyków. Listu do Hebrajczyków, 11 rozdział i przeczytamy dwa fragmenty, które są jakby też stoją do siebie w pewnym kontraście. Hebrajczyków, zaczniemy od Hebrajczyków 11:23. Hebrajczyków 11:23, strona 1307. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, iż dzieci było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokrepienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. I drugi fragment jest stronę dalej, 12 rozdział. Od 14. 12 rozdział od 14 wersetu. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za mądrość z góry, którą nam objawiasz, bez której chodzilibyśmy po ciemku, po macku, zdani na pastwę naszych domysłów. Dziękujemy Ci, Panie, za też pociechę, za to, że kierujesz nasze oczy na nagrodę, na dziedzictwo, które Ty przygotowałeś dla nas. Panie, daj, abyśmy trwali w wierze, w żywej, ewangelicznej, szczerej wierze, abyśmy właśnie poprzez wytrwałość odziedziczyli królestwo i obietnice. Amen. Pismo Święte wiele naucza, często naucza na temat dziedzictwa, które Bóg przygotował nam, wierzącym, i to zarówno, kiedy myślimy o dziedzictwie, to często myślimy o przyszłości, jakiejś mglistej, nieokreślonej, czymś naprawdę odległym, ale Biblia mówi, że dziedzictwo, które Bóg przygotował, tyczy nie tylko przyszłej rzeczywistości, przyszłego życia, ale życia tutaj, już teraz, na ziemi. Już w tym życiu, tu na ziemi, naszym udziałem, poprzez wiarę, staje się usprawiedliwienie, pokój z Bogiem, dar Ducha Świętego, przywilej posiadania braci, sióstr, no i w przyszłości oczywiście życie wieczne i chwała. Żeby posiąść, przyrównując to do ziemskiego dziedzictwa, zobaczcie, że nie musimy, żeby odziedziczyć coś na przykład po naszych rodzicach, przodkach, zazwyczaj nie musimy na to coś zapracowywać. Na ogół dziedzictwo staje się naszym udziałem poprzez fakt narodzin w danym rodzie albo w danej rodzinie. Tak? Ludzie dziedziczą majątek, albo niekiedy długi, po rodzicach, dziedziczą tytuły, pochodzenie i tak dalej. To wszystko odbywa się poprzez fakt, zobaczcie, narodzin w danej rodzinie, w danym rodzie. Też jako naród, zobaczcie, że jako Polacy dziedziczymy dobra, błogosławieństwa, które wywalczyli, o które musieli walczyć często nasi przodkowie, nasi rodacy, którzy przelewali swoją krew za swoje rodziny, za wolność, niekiedy za Chrystusa. Także znów te dziedzictwa związane z tym, że nie wiem, mieszkamy w wolnym kraju, możemy czerpać z dziedzictwa, staje się to naszym udziałem poprzez urodzenie w takim czy innym kraju. I teraz przenosząc to na chrześcijaństwo, na naszą wiarę, dzieje się podobnie. Tak? Nie zapracowujemy na nasze dziedzictwo, które Bóg przygotował, jest ono darem, otrzymujemy od dobrego Ojca poprzez wiarę w Niego, poprzez wiarę w Tego, który jest dawcą dobrych rzeczy, dawcą dziedzictwa. Także to jest, zobaczcie, sprawa naprawdę szczerej ufności, ufności, która też przejawia się w życiu, które prowadzimy, albo życiu, które powoduje, że to dziedzictwo tracimy, tak jak za chwilę wrócimy do Ezawa, przykładu, o którym czytaliśmy. Także Bóg przygotował dla nas dziedzictwo i zobaczcie, że powiedział nam o tym. Mówi, że przygotowałem dla was dziedzictwo w niebie, trwajcie w wierze, abyście odziedziczyli obietnicę i bogactwo chwały. I zobaczcie, to, że Bóg nam obiecuje i informuje, że przygotował dla nas dziedzictwo, jest też jednym ze środków, poprzez które umacnia nas w wierze. Zobaczcie, że nie ma nic złego, to nie jest nic nieduchowego. Jeżeli ktoś mówi, ja wierzę w Boga, bo nie chcę, żeby spotkała mnie kara w wymiarze wiecznym, ja wierzę w Boga, bo nie chcę, żeby spotkały mnie przykre konsekwencje mojej głupoty tu na ziemi, albo ja wierzę w Boga, dlatego że chcę odziedziczyć wieczne królestwo, że chcę odziedziczyć dziedzictwo. Tak, w uszach niektórych to brzmi troszeczkę interesownie, no ale Bóg przygotował właśnie te rzeczy i nie omieszkał poinformować nas o nich właśnie ze względu na to, żebyśmy zapragnęli tych rzeczy, żebyśmy mając w myślach, przed oczyma bogactwo chwały, które nas czeka, trwali w żywej wierze. Są to Boże narzędzia utrzymywania nas w wierze. Także nie ma nic duchowego w stwierdzeniu, ja chcę się nawrócić do Jezusa, ja wierzę w Niego, bo nie chcę spędzić wieczności w piekle. Tak? Miłość do Chrystusa oczywiście jest rozwijana w trakcie naszej ziemskiej pielgrzymki. Jest niekoniecznie czymś, co pojawia się nagle, tuż od razu w dniu naszego nawrócenia. I teraz w Biblii mamy naprawdę wiele obrazów tego dziedzictwa, które Bóg przygotował dla nas w wieczności. I zobaczcie, historia Ezawa z jednej strony i historia Mojżesza z drugiej strony. Czytaliśmy o jednym i drugim w liście do Hebrajczyków. Obaj byli ludźmi, Ezaw i Mojżesz, dla których przygotowane zostało dziedzictwo i obietnice. Ale to, co zrobili z tym, było drastycznie różne. Także przyjrzyjmy się temu, co zrobił jeden i drugi. Zacznę od Ezawa. Ezaw był wnukiem Abrahama, był pierworodnym Izaaka. Izaak, jak wiecie, był obiecanym dzieckiem, kiedy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. Wszelkie obietnice przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem, były przygotowane dla Ezawa. Błogosławieństwo ziemi, błogosławieństwo panowania, licznego potomstwa, nazywania Boga moim Bogiem. Ale zobaczcie, to się nie stało. Ezaw odrzucił to wszystko. Księga Rodzaju i zobaczcie, w jaki głupi wydawałoby się, no nie wydawał, naprawdę, to był głupi sposób, poprzez który odrzucił te wszystkie bogactwa, chwałę i dziedzictwo. Księga Rodzaju 25-29. Pewnego razu przyrządził Jakub, czyli brat Ezawa, potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba, daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony, dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub, sprzedaj mi najpierw pierworodztwo swoje. A Ezaw rzekł, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo? Jakub rzekł, przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu. I sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem. Zobaczcie, czym wzgardził. Teraz zwrócimy się do dwa rozdziały dalej, kiedy ojciec Jakuba, Izaak, przekazuje błogosławieństwo, którym wzgardził Ezaw, przekazuje Jakubowi. 27-28. Niech ci Bóg da rosę niebios i żyzność ziemi oraz obfitość zboża i wina. Niech ci służą ludy i niechaj ci pokłon oddają narody. Bądź panem braci twoich, a niech ci pokłon oddają synowie matki twojej. Kto ciebie przeklinać będzie, niech będzie przeklęty, a kto tobie błogosławić będzie, niech będzie błogosławiony. Zobaczcie, przy tej okazji, kiedy przychodzi Jakub, mówi, mam miskę soczewicy, głodny Ezaw mówi, no daj mi. Jakub mówi, w porządku, tylko najpierw oddaj mi swoje pierworodztwo. Niekiedy słyszałem komentarze, że Jakub przy tej okazji był nieuczciwy. Był kłamcą, że w jakiś sposób wyłudził błogosławieństwo, które należało się jego bratu. Ale zobaczcie, że sam tekst nic o tym nie mówi. Jakub po prostu był wierzącym człowiekiem, który znał wartość Bożego dziedzictwa i zaproponował swojemu bratu bardzo uczciwy układ. Owszem, wiedział, że Ezaw był głodny, Ale zobaczcie, że w jego propozycji, propozycji Jakuba, nie było tak jak dzisiaj w druczkach bankowych, małego druczku, który jest skrywany przed klientem. Tak, to był bardzo uczciwy układ. Ty mi dajesz swoje błogosławieństwo, a ja ci daję miskę soczewicy. I tutaj cała jakby cały klucz tego wszystkiego tkwi w tym, że Ezaw się zgodził na to. Tak zrezygnował z wszystkich przyszłych błogosławieństw i zobaczcie, z jakiego pragnienia. Z powodu ziemskiego, tymczasowego pragnienia, może powiedzieć pożądliwości, głodu. Oddał obietnicę większych rzeczy w zamian za jeden posiłek. I często czytamy takie fragmenty i mówimy, stukamy się w głowie, mówimy, no jak można być tak lekkomyślnym? Ale zwróćcie uwagę, że ten fragment o Ezawie, Jakubie, misce soczewicy jest w Biblii. I to nie tylko w Księdze Rodzaju, ale wraca do niego też autor listu do Hebrajczyków, mówiąc do nas, do wierzących. Słuchajcie, macie przykład Ezawa. Uważajcie, nie bądźcie lekkomyślni jak Ezaw. Co to oznacza? Oznacza to, że ten fragment jest naprawdę realną przestrogą dla nas. Tak, jest częścią nowotestamentowej księgi. I dzisiaj co prawda nikt nie przyjdzie tam do domu z miską soczewicy i powie, oddaj swoje wieczne dziedzictwo, a nakarmię cię warzywami, wegetariańskim posiłkiem. Chociaż niektórzy próbują na wegetariański posiłek nabierać ludzi. Ale co? Ale mało kto dzisiaj mówi, pożyć swoje wieczne dziedzictwo, pożyć swoją nadzieję w zamian za schabowego z ziemniakami albo w zamian za ruskie pierogi. Nie, tak? Na ogół za potrawy takich rzeczy nie robimy, za jedzenie. Na miskę soczewicy się nie nabieramy, ale zobaczcie, że nabieramy się na może być inne rodzaje misek, inne rodzaje potraw. Pomyśl na przykład, co z taką rzeczą jak, nie wiem, dążenie do przyjemności za wszelką cenę. Zobaczcie, że niektórzy porzucają cały dorobek swojego życia, porzucają swoje marzenia o posiadaniu szczęśliwej rodziny, wręcz o zbawieniu w zamian za krótkotrwałe przyjemności. Niektórzy sądzą, że miska soczewicy to jest za mało, żeby porzucić moją nadzieję i dziedzictwo od Boga. Ale 1000 misek, a to już jest coś. To całkiem dobry układ. Tak, umiłowanie doczesności, umiłowanie przyjemności, doznawanie chwilowej ulgi albo szybka, ale nieuczciwa droga do kariery. Zobaczcie, to są rzeczy, o których ludzie myślą, warto je posiąść w zamian za dziedzictwo, które Bóg nam da. Dlaczego? Dlatego, że te rzeczy mam na wyciągnięcie ręki. Ja mogę to mieć teraz, tak jak Ezaw w miskę soczewicy. To było coś realnego. Jej zapach dobywał się do jego nozdrzy. Było smaczne, mógł tą miskę mieć natychmiast. No nie? Natomiast na błogosławieństwa, które Bóg mi przygotował, trzeba było cierpliwości, trzeba było czekać. Wydawało mu się gdzieś odległe, nierealne. Miska soczewicy była na wyciągnięcie ręki. Zobaczcie, to jest droga Ezawa. Mamy pragnienie, może nie głodu, chociaż no, głód oczywiście zaspokajamy, ale to nie jest coś, co powoduje, że porzucamy naszą nadzieję, porzucamy nasz chrześcijański styl życia i naszą wiarę. Ale na przykład mamy potrzebę miłości, potrzebę zaspokojenia, no nie, potrzebę relaksu, odprężenia się po stresującej pracy. I szatan wtedy podsuwa nam grzeszne sposoby zaspokajania naszych realnych, można powiedzieć ludzkich, potrzeb od Boga. I szatan podsuwa nam szybsze metody ich zaspokajenia, takie, że no nie, słuchaj, nie musisz czekać. Nie musisz czekać. Masz miskę soczewicy już teraz. Już teraz możesz zaspokoić w szybki sposób swoje pragnienia. I Biblia mówi, słuchajcie, uważajcie. Ezaw się nabrał na miskę soczewicy, wy nie dawajcie się nabrać na szybką ulgę. Bądźmy raczej jak Mojżesz. I tu mamy ten drugi fragment. Tu mamy przykład człowieka, który zrezygnował, który nie tylko nie zrezygnował z dziedzictwa od Boga, ale był gotów znieść przeciwności, żeby je posiąść. Zobaczcie, że Mojżesz, tak jak Ezaw, urodził się pośród ludu Bożego, wybranego ludu Bożego, był dziedzictwem wielkich obietnic, ale w przeciwieństwie do Ezawa był kuszony, można powiedzieć, o wiele większymi, wiele cenniejszymi rzeczami. Mógł posiąść, gdyby tylko chciał, wielkie dziedzictwo cudzej ziemi, ziemi egipskiej. Tak, zobaczcie, że po narodzeniu wzrastał w Egipcie, był wychowywany przez córkę Faraona, miał zupełnie inną postawę do tych rzeczy, do ziemskich rzeczy, do tymczasowych rzeczy, do realnych bogactw, ale przemijających bogactw, zupełnie inną postawę niż Ezaw. Zobaczcie, że obiecywano mu o wiele więcej, Mojżeszowi, obiecywano mu o wiele więcej niż miskę soczewicy. Nie były to wcale czcze obietnice. On rzeczywiście mógł posiąść skarby Egiptu. I czytamy w liście do Hebrajczyków, że przez wiarę, kiedy dorósł, nie zgodził się, żeby nazywano go synem córki Faraona. Dlaczego? Dlatego, że chciał być nazywany synem Ojca w niebie. To było dla niego wiele ważniejsze. Czytamy dalej, i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. I teraz zobaczcie, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę, spoglądał na zapłatę, przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Mojżesz to jest nasz drogi brat w Chrystusie. Tak spoglądał na Chrystusa w przód. My spoglądamy na Chrystusa wstecz, wiedząc, że przyszedł, że umarł, że zmartwychwstał. Ale Mojżesz był chrześcijaninem. Spoglądał na Chrystusa obietnicę w przód i ze względu, czytamy, ze względu na Chrystusa opuścił Egipt. Tak posmakował, zobaczył to, co ówczesny świat ma najlepszego jemu do zaoferowania. Apartamenty egipskie, tytuły królewskie, pięciogwiazdkowe luksusy, władza, wpływ i tak dalej. Posmakował to, zobaczył, że to jest jednak blady cień Bożej chwały. I zobaczcie, jeden i drugi bohater, Ezaw, Mojżesz, są częściami naszej historii, są przodkami naszej wiary, bohaterami historii Kościoła. W tym sensie możemy ich nazwać chrześcijanami. Tak? Wierzymy w tego samego Boga, co oni. Byli częścią ludu Bożego, którego my jesteśmy częścią. Są częścią tej samej historii. Spoglądali na Chrystusa w przód, my spoglądamy wstecz. Ale zwróćcie uwagę, że to właśnie ze względu na Chrystusa Mojżesz zrezygnował ze skarbów Egiptu. I to nie dlatego, że bogactwo jest złe samo w sobie, ale to była raczej kwestia wyboru dziedzictwa. Albo dziedzictwo obiecane przez Boga poza Egiptem, ziemia obiecana, przyszła chwała, albo skarby Egiptu, które powstrzymałyby go od otrzymania czegoś o wiele większego. I zobaczcie, kiedy Biblia mówi o Mojżeszu, że przez wiarę otrzymał większe bogactwo, to zobaczcie, że opis jego wiary to nie jest opis tego, co czuł w sercu. To nie jest tak, że Mojżesz czuł ciepło w sercu, tak mocno wierzył i dlatego otrzymał obietnicę. Nie. Mówimy, że przez wiarę opuścił Egipt, przez wiarę wyrzekł się skarbów Egiptu, przez wiarę zniósł przeciwności związane z wędrówką do ziemi obiecanej. Tak? Czyli opis wiary Mojżesza to nie jest opis wiary, to nie jest jedynie opis jego uczuć, co czuł podczas modlitwy, jeśli chodzi o bliskość Boga. To jest opis jego życia, które świadczyło o tym, że naprawdę spoglądał na Boga tak jakby go widział. Wielu ludzi niczym Ezaw odrzuca Boże obietnice. Szczególnie jeżeli możemy posiąść je teraz na wyciągnięcie ręki. Tak, na dziedzictwo od Boga trzeba stety albo niestety czekać. Natomiast soczewica jest smaczna, szczególnie jeżeli jest się głodnym, ale po 4-5 godzinach poczucie sytości mija i znów chce się jeść, znów jest się głodnym. I tutaj może też takie osobiste świadectwo z mojego życia. 4 lata temu, po tym jak pastor w Brooklynie, kościół zresztą, który odwiedziliśmy teraz, który od początku nam pomógł i zaprosił też do Nowego Jorku. 4 lata temu, po tym jak pastor tego kościoła, Ron Weinbaum, wyjechał do Indonezji na stałe, czyli zrezygnował z funkcji pastorskiej, ten kościół, jeszcze przed wyjazdem Rona, szukał pastora w jego, na jego miejsce. I Tony wraz z Ronem zadzwonili do mnie na Skype'ie i zaproponowali: Paweł, może ty byś się z rodziną chciał przeprowadzić do Brooklynu i zostać pastorem naszego kościoła. I pierwsza moja myśl była: szaleńcy, no nie, że jesteście szaleni, dlatego, no, że w ogóle szukacie Polaka, nie mówiąc o tym, że szukacie mnie, że mi to proponujecie, ale szukacie Polaka. Ja zupełnie siebie i naszej rodziny nie widzę w rzeczywistości amerykańskiej. Ale słuchajcie, kiedy słyszałem takie słowa, Brooklyn, Nowy Jork, dom i tak dalej, myślałem, a to przecież Nowy Jork, doszkolę język, poznam jeszcze lepiej rzeczywistość amerykańską, zapewnię dzieciom lepszy start w życie, utrzymanie rodziny, kościół ma swój budynek, dobre warunki na rozpoczęcie służby i tak dalej. I żeby ich od razu nie zrażać, powiedziałem, wiecie co, ja to jeszcze przemyślę. Rozmawialiśmy z żoną, z Jolą i tu krótka rozmowa była, tak? Byliśmy zgodni, że no nie ma mowy. Tak? Tu jest miejsce, do którego Bóg nas powołał, tu jest nasz kościół, tu jesteśmy, żeby głosić Ewangelię. Nie mieszkamy na Brooklynie w jednorodzinnym domu, ale to nie jest najważniejsze. Tak? Najważniejsze jest to, żeby iść za tym, do czego powołuje nas Bóg. I nie chcę tutaj powiedzieć, nie chcę porównywać, nie chcę powiedzieć, że nie wiem, propozycja wyjazdu do Nowego Jorku to miska soczewicy. Ale chcę powiedzieć, że o ile wtedy chociażby propozycja mieszkania w Nowym Jorku wydawała nam się naprawdę na pierwszy rzut oka, pierwsza myśl, atrakcyjne miejsce do mieszkania, do służby, tak teraz, będąc tam, nie wiem, kiedy teraz tam byłem, piąty raz czy czwarty, no myślę w ten sposób, że lubię to miejsce, mam sentyment do kościoła tam, który nam bardzo pomógł, kiedy byliśmy bez niczego, ale nie chciałbym tam mieszkać. Tak, zobaczcie, co nas zachwyca, coś, co błyszczy na samym początku, z czasem, i tak w życiu jest, traci swój blask. Blask złota egipskiego jest naprawdę realnym blaskiem, ale jest niszczące, jeżeli te rzeczy stawimy na pierwszym miejscu i sięgniemy po nie, bo są łatwe, bo są na wyciągnięcie ręki, zamiast podążania drogą, do której powołał nas Bóg. Ezaw sięgnął bardzo łatwo po miskę soczewicy, bo była pachnąca. Nie zastanowił się, jakie będą konsekwencje tego. Ale był głodny, bardzo tego pragnął i sięgnął po nią. I przerażająca część tej historii przychodzi w drugiej części tego wersetu, tego fragmentu, który czytaliśmy z listu do Hebrajczyków, 12-17. Zobaczcie, że potem, kiedy Ezaw przyszedł do Izaaka, mówiąc: Ojcze, proszę Ciebie o błogosławieństwo, nie otrzymał go. Błogosławieństwo już zostało przekazane Jakubowi. I czytamy, że chciał otrzymać błogosławieństwo, 17 werset, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swojego położenia, chociaż on ją ze łzami zabiegał. I zobaczcie, że to jest ilustracja prawdy, że człowiek zbiera to, co zasiał. Prędzej czy później będziemy zbierali owoce swojego postępowania, wyboru soczewicy ponad Bożym dziedzictwem. To będą owoce, no mam nadzieję, słodkie, a nie gorzkie. Także każdy rodzaj życia, który prowadzimy, będzie niósł określone konsekwencje. Jeśli nie jutro, to za rok, dwa, 10 lat albo wieczności. I to jest też kolejna ważna prawda, która płynie z tego fragmentu. Jeżeli odrzucimy Boże dziedzictwo w czasie, który mamy od Boga, to później będzie już za późno, żeby je odzyskać. Tak? Jeżeli tu na ziemi odrzucimy Boże dziedzictwo, to po śmierci, niektórzy jeszcze wierzą, że jest jakaś nadzieja, ale Biblia mówi: nie łudźcie się. I historia Ezawa jest tego ilustracją. Chciał odzyskać, ze łzami zabiegał, ale było za późno. Jeżeli odrzucimy Boże dziedzictwo w czasie, które mamy od Boga, tu na ziemi, to później będzie za późno, żeby je odzyskać. Niekiedy w tym kontekście słyszymy pytanie: no a dobrze, a co z miłosiernym Bogiem? Czyżby co, nie dawał nadziei jeszcze na zbawienie po śmierci, jeżeli tu na ziemi odrzucimy go i wybierzemy inne życie, łatwiejsze życie? I Pismo mówi: teraz jest czas łaski. Tak, Bóg jest łaskawy, ale mówi ci: teraz jest czas łaski, teraz jest czas zbawienia, skorzystaj z tego. Tak jak mówi drugi list do Koryntian 6:1. 2 Koryntian 6:1. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski. Tak, teraz czas łaski. Oto teraz dzień zbawienia. Teraz nasz Pan jest łaskawy, miłosierny. Teraz przebacza tym, którzy żałują za swoje grzechy. A mimo to zobaczcie, wielu ludzi mówi, no ale jak to zrobię? Ale jeżeli będę szedł drogą Mojżesza, drogą wiary, ominie mnie naprawdę wiele fajnych rzeczy w życiu. Ominie mnie bogactwo, przyjemności tego życia. Zmarnuję sobie życie. Mam mieć co, do końca życia? Jedną żonę? Do końca życia jednego męża? Mam nigdy nie posmakować tego, co smakują celebryci? Zmarnuję sobie życie. Biblia mówi, słuchaj, wręcz przeciwnie. Dlatego, że dziedzictwo czeka ciebie nie tylko w niebie, ale już teraz możesz doświadczać Bożych błogosławieństw w tym życiu. Pomyśl o takich rzeczach jak radość posiadania bliskich, pokoju, domu, auta, kościoła. Tak, to są rzeczy, które ich nie zauważamy. Myślę, no, to są naturalne, wszyscy to mają. Nie, to jest Boże błogosławieństwo. I teraz jeżeli mówisz, a ja chcę więcej, no to pytam, czego więcej? O co chodzi? Tymczasowej przyjemności, która, nie wiem, odbiera i rujnuje ci życie, nie tylko wieczność, ale życie tu na ziemi. I znowu, nie chodzi o to, że tutaj jako wierzący mamy oczekiwać lekkiego, łatwego życia. Tak, jest wielu, są tacy, nawet wręcz liderzy kościelni, którzy dziś są poza kościołem, ponieważ dotknęło ich wiele przeciwności. Myślą, a nie spodziewałem się tego. Takiego życia chrześcijańskiego to ja nie chcę. Tylko pod górkę. I zobaczcie, czasami tak jest z nami. Przeciwności często traktujemy jak kłodę albo karę, którą Bóg nam zrzuca na nas, żeby utrudnić nam podróż. Albo żeby nas ukarać właśnie za nasze grzechy. I Biblia mówi tak, przeciwności będą. Ale będą bez względu na to, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie. Ale chrześcijanin ma zupełnie inną perspektywę wobec przeciwności, które nas spotykają. Tak jak mówił, pamiętacie, Steve Murphy podczas kazania, kiedy tutaj był parę tygodni temu, że kiedy przeciwności na nas spadają, to nie jest to kara za nasze grzechy, ponieważ kara za nasze grzechy już spadła na Chrystusa. Za każdy nasz grzech Chrystus cierpiał na krzyżu. Kiedy nas spotyka cierpienie, nie jest to kara za nasze grzechy. Niekiedy Bóg nas dyscyplinuje i wychowuje w ten sposób, żeby nas czegoś nauczyć. Na przykład tego, żeby, tak jak rodzic uczy dziecko, chodzenia pod górkę albo chodzenia po schodach. Czasami to oznacza upadki, ale Bóg nas chce uczyć chodzić pod górkę, żebyśmy nie byli małymi dziećmi, które potrafią chodzić tylko na płaskim terenie, gładkim dywanie. I dla nas to jest oczywiście wyzwanie, tak jak wyzwaniem jest dla małego dziecka pierwsza podróż pod górkę albo po schodach. Będą upadki. Ale pamiętajmy, że to są pewne etapy w naszym życiu, które musimy przejść. I dla nas, zobaczcie, takie upadki, to tak jak dla dziecka, to jest koniec świata, płacz, naprawdę rozpacz się dzieje. Ale dla nas to jest koniec świata, to jest rozpacz wtedy, kiedy nie rozumiemy, że jesteśmy częścią dłuższej historii. To tak jak albo czytaliście, albo byliście w kinie na Hobbicie. Pamiętacie tą scenę, kiedy Hobbici byli zawieszeni na drzewie, wisieli na drzewie, wspięli się w ucieczce przed orkami, wraz też z Gandalfem, wisieli na gałęziach, wiedząc, że no, już są otoczeni przez wilki, przez orki, zbliża się po prostu koniec ich życia. Tak? I oni to czuli. Dlaczego? Dlatego, że nie znali następnego rozdziału tej historii. A w następnym rozdziale pan Tolkien posłał im orły na ratunek. I zobaczcie, kiedy oni wisieli na tych gałęziach, dla nich to był koniec. Tak? I musimy pamiętać, dlaczego tak myśleli? Dlatego, że byli w 5 rozdziale. Nie wiedzieli, że tych rozdziałów jest 20 czy więcej. Dla nich po prostu w 5 rozdziale kończyło się wszystko. I zobaczcie, z perspektywy całej historii, ten 5 rozdział, kiedy wisieli na tych gałęziach, był krokiem, ta przeciwność była krokiem do osiągnięcia celu, jakim był dla nich powrót, dla krasnoludów. Powrót do domu, zabicie smoka i odzyskanie złota. I zobaczcie, tak samo jest z nami. Jesteśmy w 2013 rozdziale opowieści autora historii. Nie wiemy, ile tych rozdziałów jeszcze zostało do końca historii, ale możemy mieć pewność, że autor przygotował happy end. I dobrze jest stać po stronie zwycięskiego bohatera, którym jest Chrystus, i na nasze przeciwności, które nas spotykają dzisiaj, spoglądać jako na pewien etap, tymczasowy etap całej historii, a nie jako coś, co po prostu wali nam się na głowę i jest po prostu końcem wszystkiego. Jezus powiedział: to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Tak z tą nadzieją powinniśmy przechodzić przez wszystkie rozdziały, które dane nam jest przeżyć w naszym życiu. Także naszym dziedzictwem, już w tym życiu możemy też mówić, są pokój, zadowolenie, radość pośród nieprzychylnych okoliczności. I Mojżesz jest przykładem. Tak, miał pokój w sobie, miał radość w sobie pośród przeciwności, które łączyły się z wyjściem z Egiptu i podążaniem do ziemi obiecanej. Zobaczcie, pieniądze, światowe przyjemności, wygląd, dom, a nawet rodzina nie napełnią nas ostatecznym szczęściem, jeżeli nie będzie w tym Boga. Jeżeli ktoś w nich, wypraszając Pana Boga, w nich szuka zaspokojenia swojej duszy, potrzeby miłości, potrzeby akceptacji, potrzeby podziwu, nie znajdzie nic. Będzie chciał więcej, więcej, więcej. Nigdy nie będzie zaspokojenia w tych rzeczach. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, mówi Jezus, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem tam jest skarb twój, gdzie będzie i serce twoje. Zobaczcie, kto najczęściej, jak popatrzycie na, na historię, może tak powiedzieć, kto najczęściej popada w uzależnienia, czy głównie samobójstwa. Zobaczcie, że bardzo często odbierają sobie życie właśnie ludzie bogaci, celebryci, gwiazdy rocka, popu, którzy mają wszystko, muzycy, których sam lubię. Słuchałem ich muzyki, lat 60. Zniszczyli sobie życie sami. Mieli to, o czym my myślimy, a takie życie to byłoby coś. Ale to była pustka. I na koniec, pierwszy list do Mateusza. Takie też, mam nadzieję, zachęcenie dla nas wszystkich. Pierwszy do Mateusza 6:6. Rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wierzywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Zobaczcie, tutaj leży sekret szczęśliwego życia, zadowolenie z tego, co mamy. Popatrzmy na Mojżesza, przypominajmy sobie jego życie. Mojżesz nie mówił, bogactwo jest złe. Mojżesz powiedział, że ale Bóg przygotował dla mnie coś lepszego, coś chwalebniejszego, lepsze dziedzictwo. Mógł użyć w Egipcie, dziedzicząc skarby i nosić tytuł syna córki Faraona, ale wówczas nie dziedziczyłby tego, co obiecał mu Bóg. Nie zabrałby niczego z bogactw Egiptu ze sobą po śmierci, nawet jeżeli ktoś w jego grobie położyłby mu na piersi skrzynię ze złotem. Nie zabrałby ich ze sobą. Kiedy jesteśmy zniechęceni, spoglądajmy na Mojżesza. Pamiętajmy o tym dziedzictwie, które Bóg dla nas przygotował. Mojżesz z powodu Chrystusa opuścił Egipt. Opuścił wygodny dom, tak jak Chrystus. Opuścił wygodny dom w niebie, żeby udać się w trudną podróż. I Mojżesz żyje, tak jak ukazał się, pamiętacie, w Ewangeliach. Ukazał się uczniom Jezusowi wraz z Eliaszem. Mojżesz żyje, spotkamy go w niebie, w przeciwieństwie do tych, którzy wybierają tą przysłowiową miskę soczewicy, żeby porzucić wieczne dziedzictwo. Także pamiętajmy, nasze dziedzictwo jest w Chrystusie. Nie pozwólmy go sobie wydrzeć za różnego rodzaju miski soczewicy. Żyjmy wiarą, która potrafi czekać, która spogląda w przyszłość, która jest pełna zadowolenia z Bożych błogosławieństw tu na ziemi i z radością wyczekuje wiecznego dziedzictwa. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje chwalebne obietnice, które nie zawodzą. Panie, ucz nas spoglądać na nie tak jak Mojżesz, który spoglądał na Ciebie tak, jakbyś był obok, bo jesteś, Panie, obok nas. Jesteś Bogiem bliskim. Panie, daj, abyśmy mieli właśnie tą perspektywę Twojego słowa, Twoich obietnic, bo wobec wszystkich pokus, wobec wszystkich propozycji, które wydają nam się być atrakcyjne, które wydają się być szybkim zaspokojeniem, przyniesieniem szybkiej ulgi, jeśli chodzi o nasze pragnienia pod różnym względem, emocjonalne, duchowe, fizyczne. Prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy w Tobie szukali zaspokojenia, abyśmy Tobie ufali, abyśmy potrafili czekać, abyśmy umieli spoglądać też w przyszłość i żyć Twoimi obietnicami jako czymś realnym. Prosimy Cię o to, Panie, przez imię naszego jedynego Pana i Króla, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.